Cześć drogi słuchacze, z tej strony Maciej Jankowski, a to jest podcast o człowieku, czyli mój głos w sieci, dzięki któremu dowiesz się więcej o naturze swojej i ludzi wokół ciebie. Miłego słuchania. I w końcu po tej wakacyjnej przerwie, zdecydowanie za długiej, mogę to powiedzieć na głos. Wracam do nagrywania podcastu i wracam dla Was z czymś specjalnym. Do dzisiejszej rozmowy zaprosiłem psychologa, psychoterapeutę Jakuba Szymańskiego, który na co dzień pracuje w Ośrodku Terapii Poznawczych i Behawioralnych w Poznaniu, po to, żebyśmy wspólnie porozmawiali o tym, jakie miejsce w naszym społeczeństwie zajmuje homoseksualność i dlaczego nie można mówić o czymś takim, że homoseksualność jest chorobą. O tym wszystkim i jeszcze kilku rzeczach dodatkowych usłyszycie za chwilę w naszej rozmowie, ale zanim do niej przejdziemy, chciałem napomknąć jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. W trakcie naszej rozmowy dość zamiennie potraktowane jest określenie orientacji seksualnej i preferencji seksualnej. Jednak patrząc na to z takiej czysto psychologicznej strony, jest to po prostu błąd. Dlatego chciałem tutaj Wam wyraźnie zaznaczyć, że orientacja seksualna to jest coś, co jest nadane biologicznie, a preferencja seksualna mówi o tym, jaki rodzaj obiektu pożądamy. Miejcie to po prostu na uwadze, słuchając naszej rozmowy. Ode mnie to na tyle. Nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć Wam miłego słuchania. Ten temat rozmowy o homoseksualizmie, o LGBT ustaliliśmy.
I już Cię będę tutaj prostował.
Dlaczego?
Końcówka izm sugeruje, że to jest jakaś choroba, tak jak alkoholizm.
Okej.
I to jest coś, czego się nauczyłem od mojego klienta, który mi na to zwrócił uwagę, pseudoseksuologowi, że nie powinniśmy tak mówić.
To jak to powinniśmy powiedzieć poprawnie w takim razie?
Homoseksualność.
Okej.
Okay, tak to... jak seksualność, nie? Nie mówi się seksualizm, nie? Jest, jest seksualność jako część twojego człowieczeństwa i mojego.
Dokładnie. I homoseksualność jest pewnym jego rodzaju rodzajem tego tak naprawdę, tak jest, tej mojej seksualności.
Tak, jest wersją tej seksualności.
Dokładnie, dobra. I ten temat ustaliliśmy już dawno. Nie wiem, kiedy pierwszy raz rozpoczął się ten temat.
Myślę, że tak z 4 miesiące temu.
A siadamy do nagrywania tego pod koniec lipca. Można powiedzieć kilka dni po Białymstoku. Mimo wszystko dość takich, wydaje mi się, strasznych wydarzeniach, które się zadziały niestety. I z tego też względu jest mi szczególnie ciężko nagrywać ten podcast, z tego względu, że będę się starał, i to bardzo, oddzielić tą sferę polityczną od merytoryki i tego, co chcielibyśmy przekazać poprzez to nagranie. Ale zarazem wiem, że chyba w 100% się nie da.
Nie.
I druga rzecz taka, dla której jest mi ciężko, to to, że w swoim otoczeniu te wydarzenia pokazały mi, jak dużo homofobów jest wokół mnie. Takich bliskich mi osób, nie? I to boli. To po prostu boli.
Tak. No, właśnie jeden z moich kolegów ostatnio na Facebooku pisał, że słuchajcie, nie dodam sobie tęczowej jakiejś tam nakładki na zdjęcie, bo to jest tak, jakbym nakładał sobie nakładkę, że niebo jest niebieskie, a oddychamy powietrzem. Jakby miał na myśli to, że jakby, że homoseksualność jest czymś zupełnie jakby naturalnym i jakby nie musimy tego podkreślać, jakby solidaryzując się, czy jakby zaznaczając swoją tolerancję, bo jakby no nie jesteśmy, nie tolerujemy tego, że oddychamy, albo nie tolerujemy tego, że świeci słońce w dzień, a w nocy księżyc.
To skąd ta mania na to, by teraz nagle tak bardzo chcieć dzielić społeczeństwo na tych tęczowych, na tych czarnych, na tych chrześcijańskich, katolickich, a na tych ateistów i tak dalej.
Wiesz co, myślę sobie, że trudno jest w tym momencie nie zahaczać o tematy polityczne czy o tematy społeczne. Wiesz, zawsze można iść takim tokiem myślenia takim bardziej spiskowym, czyli komu to jest na rękę. Tego nie wiem, nie? Natomiast tak jak się przygotowywaliśmy do tego nagrania, do tego naszego spotkania i wysyłałeś mi takie różne zajawki tych tematów, tych pytań, to jednym z tych pierwszych pytań było to, czy to, co przeżywają osoby w społeczeństwie polskim, czy to jest lęk, czy to jest strach. I myślę sobie, że w jakiejś części na pewno. Że w jakiejś części na pewno, bo jakby stoi za tym taki bardzo prosty mechanizm, który pewnie większość z nas zna i nie trzeba być psychologiem, żeby to wiedzieć, że boimy się tego, czego nie znamy.
I to jest właśnie taki punkt, który bardzo mocno rzucił mi się w oczy w ostatnich dniach, po tych wydarzeniach właśnie z tego Białego Stoku, gdzie podjąłem tą rozmowę właśnie z tymi osobami nastawionymi wrogo do homoseksualności. I zdałem sobie sprawę, że ich wiedza na ten temat jest marginalna i zahacza bardzo mocno o ideologię kościelną, mimo wszystko, i o to, że to jest pewna jednostka chorobowa, którą się leczy, którą można zmieniać, którą można modyfikować, i to po prostu w pewnym momencie w głowie mi się nie mieściło, nie? I mój weekend minął pod znakiem takiego wielkiego zapytania, dokąd my tak właściwie zmierzamy, skoro nie ma takiej podstawowej wiedzy na temat swojej własnej seksualności. Dlatego wydaje mi się też z jednej strony, że pomimo tego strachu do nagrania tego podcastu, to jest bardzo ważny odcinek, bo mamy szansę tutaj obalić parę mitów. To w takim razie może pytanie do ciebie, jako do eksperta. Homoseksualizm czy homoseksualność, a choroba?
To nie jest choroba. Okej. Słuchaj, bardzo dobrze, że jakby mówimy o tym głośno. Z jednej strony możemy trochę nad tym ubolewać, że musimy o tym mówić, ale mówmy o tym. Część środowisk właśnie takich konserwatywnych zarzucała WHO, że jakby ulegała naciskom środowisk właśnie lobby LGBT, że kiedyś to była jednostka chorobowa, a obecnie nie jest, i że to świadczy o tym, że to wcale nie jest dowód na to, że to nie jest choroba. I te rozmowy tak naprawdę toczą się chyba gdzieś tam od lat 70. czy wczesnych lat 80. Przyznam się, że nie pamiętam dokładnie, kiedy homoseksualność, czy pewnie wtedy homoseksualizm, został wykreślony z ICD czy z DSM-u jako jednostka chorobowa. Natomiast po prostu seksuologia jest nauką interdyscyplinarną i stosunkowo młodą. Więc to, co jest uznawane, co kiedyś było uznawane za jakiegoś rodzaju, i teraz posłużę się właśnie językiem minionym, za dewiację, obecnie jest uznawane za jakąś formę przejawu seksualności, i to jest też bardzo mocno kulturowo uwarunkowane, bo wiesz, wcale nie musimy się daleko cofać w historii, żeby dotrzeć do czasów, że tak powiem, takiej wiktoriańskiej, teraz brakuje mi oczywiście słowa, pruderyjności, gdzie w ogóle na temat seksu nie powinno się rozmawiać, gdzie kobiecy orgazm był tematem tabu, był przejawem jakiejś histerii i tak dalej, i tak dalej. Był wręcz czymś niepożądanym. A tymczasem obecnie jesteśmy jakby w zupełnie innym momencie historii, gdzie mówienie o seksie jakby no nie jest obarczone przynajmniej tak dużym tabu jak kiedyś. Więc te zmiany społeczne, one się działy, i pamiętajmy o tym, że nie ma, że nawet jeśli coś było, czy jest obecnie uznawane za chorobę, to jest to jakiś rodzaj konsensusu, który bardzo często nie posiada w przypadku na przykład zaburzeń psychicznych jakiegoś wyraźnego biologicznego markera. Tak jak w przypadku, nie wiem, stwierdzenia jakiejś choroby wirusowej. No to albo ten wirus jest, możemy go potwierdzić, albo go nie ma i wtedy nie ma tej jednostki chorobowej, nie? W przypadku zaburzeń psychicznych nie mamy takich wyraźnych markerów biologicznych, nie?
To jest trochę taki urok chyba tych segmentów nauki, nie? Psychologii, seksuologii, tam też trochę z przyczyn etycznych nie możemy tych markerów nawet mieć, nie? Bo nawet gdybyśmy chcieli pójść z eksperymentami, z badaniami dalej, to nie możemy, a może wręcz nie powinniśmy bo wymagałoby to bardzo mocno naruszenia etyki, praw człowieka i wielu innych aspektów takich mocno prawnych. Nie?
Tak. Natomiast no, przypominam tutaj wszystkim, że to, że coś uznajemy za chorobę lub nie, czy tak uznawaliśmy lub nie, jest wynikiem konsensusu. I bardzo często jest tak, że nie ma takich prostych, zero-jedynkowych wskaźników biologicznych, czy coś jest chorobą, czy nie.
Wiesz co, jak tak trochę słucham tego, co mówisz, to odnoszę takie wrażenie, że taki przeciętny 50-latek, 40-latek, on bardzo dobrze pamięta lata 80. Wtedy, kiedy homoseksualność było tematem tabu, a nawet jak się poruszało, to poruszało się to w kategoriach choroby, jak i pewnego rodzaju zaburzenia.
Dewiacji wtedy się na to mówiło. Wręcz, nie?
A teraz cały ten temat seksualności, ale tym także właśnie odmienność preferencji seksualnych wychodzi pewnego rodzaju tabu, wychodzi na polskie ulice, polskich miast i społeczeństwo nie potrafi się w tym odnaleźć,
tak.
ponieważ nie zostało w międzyczasie wyedukowane względem zmian, chociażby no, kto wie tak naprawdę, czym jest klasyfikacja ICD-10. Nie? Najczęściej wiedzą to psychologowie, lekarze, osoby gdzieś tam stykające się z polską służbą zdrowia, zresztą nie tylko polską. Ale no, normalnie, standardowo my się raczej nie interesujemy takimi klasyfikacjami. Nie, nie interesujemy się zmianami, które się w takich klasyfikacjach chorób dzieją. Nie?
Tak. No i tak jak przed chwilą się zastanawiałeś, jakby co robić z tym, nie? Jakby jak ja mogę podchodzić do tych osób, które przejawiają takie postawy homofobiczne, no to na pewno nie przemocą, nie? Bo to jest, to jakby zostawmy właśnie, że tak powiem, drugiej stronie, nie? Żeby oni się ośmieszali stosując przemoc. I znaczy to jest coś dużo gorszego niż ośmieszenie, ale jakby nie zniżajmy się do tego poziomu, tylko raczej podejdźmy do nich z jakiegoś rodzaju wyrozumiałością i być może nawet współczuciem, że oni nie wiedzą czegoś, co wiemy my, nie? I nie mieli okazji na przykład poznać takiej osoby, nie? Nie mieli okazji z nimi porozmawiać. To, co się dzieje dosyć często, coraz częściej w Poznaniu na przykład, bo nie wiem, czy twoi słuchacze wiedzą, że jesteśmy w Poznaniu.
Teraz już na pewno.
To odbywają się coraz częściej tak zwane żywe biblioteki, czyli spotkania z osobami właśnie z jakiegoś powodu interesującymi. Siedzą sobie takie osoby, nie wiem, to może być osoba transseksualna, to może być homoseksualista, to może być imigrant, to może być seksuolog, to może być psycholog, ktoś, kto, że tak powiem, posiada jakiś rodzaj albo doświadczenia, albo wiedzy, która nie jest wiedzą jakąś taką powszechnie dostępną. I po prostu możesz usiąść i z tą osobą porozmawiać.
Czyli ona nie wyrobi wykładu, tylko bardziej prowadzi dialog.
Tak jest, tak. Chodzi o to, żeby z nią usiąść, porozmawiać. I to myślę sobie, że takie spotkanie jeden do jeden, no wiele by takim osobom dało, nie? Bo tak sobie myślałem, jakby przygotowując się do tego podcastu, na ile chciałbym tutaj poruszać jakieś moje osobiste kwestie, ale mogę powiedzieć tyle, że ja też przeszedłem drogę od homofobii do no nie chcę powiedzieć, że do normalności, ale do braku homofobii. Po prostu włączenia tego, że są osoby homoseksualne w mój świat i że to jest zupełnie normalne, zupełnie w porządku.
No i też... Czy potrafiłbyś powiedzieć, co w takim razie na twojej drodze zmieniło ten punkt widzenia? Czy chciałbyś w ogóle takie coś?
Bardzo chętnie. Myślę, że moja droga do pozbycia się tej homofobii zaczęła się w momencie, w którym moja koleżanka w klasie w liceum bardzo wyraźnie zareagowała w trakcie lekcji na mój komentarz związany z tym, że homoseksualizm to jest choroba, że bardzo ostro wtedy zareagowała, że jeśli ktoś uważa, że homoseksualizm jest chorobą, to znaczy, że jest mocno niedouczony. I wtedy to było takie moje pierwsze jakby zachwianie takiej mojej równowagi, nie? Takiego mojego bezpiecznego przyzwyczajenia do tego, że podchodzę do tego jak do zaburzenia.
Czy dużą rolę w tym wszystkim odgrywał po prostu wstyd? Że było ci wstyd za tą swoją niewiedzę?
Absolutnie tak. Absolutnie tak. Oczywiście wtedy to odebrałem w ten sposób, że a się wymądrza, nie? I tak dalej. Zresztą miałem okazję nawet za to ostatnio podziękować, bo się spotkaliśmy po dobrych kilkunastu latach. I mimo, że nie mieszka już w ogóle w Poznaniu, w Polsce, a się spotkaliśmy, i za to podziękowałem, bo właśnie powiedziała mi, że słuchaj, to było moje takie pierwsze wypchnięcie mnie z takiego mojego bezpiecznego przywiązania do tego, że homoseksualizm, czy obecnie homoseksualność, tak jak no to w ten sposób teraz nazywam, jest zaburzeniem. To było dla mnie bezpieczne, nie? Jakby miałem poukładany swój światopogląd, który był wtedy też mocno konserwatywny, też taki dużo bardziej religijny i tak dalej, i tak dalej. To było takie pierwsze wahnięcie. Kolejnym poważnym wahnięciem było to, kiedy poszedłem właśnie na psychologię, która nie była. Nie, przepraszam, jeszcze wcześniej. Wcześniej studiowałem filologię i środowisko humanistyczne jest środowiskiem dosyć, w którym homoseksualność jest dosyć częsta. Nie wiem, czy się, jakby no nie posługuję się teraz żadnym badaniem, ale tak jak zwykło się uważać, że środowiska techniczne są bardziej konserwatywne, a środowiska humanistyczne bardziej liberalne, no to akurat moje doświadczenie właśnie spotkania się z czymś bardziej jakby otwartym miało miejsce na studiach. I wtedy poznałem właśnie pierwszy raz jakby miałem kontakt z gejem, wiedząc, że on jest gejem. Bo wcześniej prawdopodobnie też miałem kontakt z takimi ludźmi, co jest w ogóle też bardzo ciekawym zjawiskiem, że my mamy bardzo silne przekonania na temat osób, jednocześnie mając kontakt z tymi osobami, tylko o tym nie wiemy. Ale wracając, pierwszy raz właśnie wtedy miałem kontakt z gejem, wiedząc, że on jest gejem, i to też było dla mnie takim kolejnym jakby wychyleniem się z takiej strefy właśnie bezpieczeństwa,
Czy
nie?
ta
Tak.
znajomość dała ci takie poczucie, że wow, to jest normalny koleś?
Tak jest. Tak, że to są fajni ludzie, wartościowi, no po prostu jak każdy inny, nie? Tylko po prostu no, nie podrywać dziewczyn, tylko chłopaków.
Jasne. Ja wiesz co, mam bardzo podobne doświadczenie z takiej mojej pierwszej pracy poważniejszej na pierwszym roku studiów, gdzie moim najlepszym kumplem z tej roboty był właśnie gej. I nie dość, że mega pomocny, mega kontaktowy, to jeszcze fajnie można z nim było tak na swój sposób filozoficznie pogadać, nie? Że jego światopogląd nie zamykał się w pewnych ramach, tylko ten światopogląd można było poszerzać i sprawdzać. To było fajne pod kątem budowania sobie odpowiedzi na to, kim jestem tak naprawdę, nie? Za to go na przykład bardzo cenię.
Takim ostatecznym jakby zachwianiem tej statuły homofobii było to, że jeden z moich najbliższych przyjaciół się przede mną wyautował. I z jednej strony ja trochę się tego spodziewałem, bo jakby wcześniej jakby miałem takie sygnały trochę, że no, trudno jakby nie było ich odbierać, bo jakby był moim przyjacielem, nadal jest moim przyjacielem. I no i w tym momencie jakby powiem głupio, nie miałem wyjścia być dalej homofobem. No i przy okazji oczywiście też doszły studia psychologiczne, gdzie jakby bardzo wyraźnie o tym mówiono, że to nie jest żadne zaburzenie, to jest po prostu jedna z wersji seksualności naszej. Więc jakby z jednej strony miałem tą wiedzę taką książkową, a z drugiej strony też bardzo, bardzo bezpośrednie doświadczenia.
Czy cegiełka po dyplomówki z seksuologii także ma tutaj swoją rolę, czy już niekoniecznie? To już było po prostu tylko dodatkowa porcja wiedzy ewentualnie.
To nie, to już była, to już jakby nie, wtedy jakby już zupełnie jakby nie byłem po
Okej,
tej stronie
jasne.
jakby.
Więc to twoja historia bardzo fajnie pokazuje, że droga od homofoba do osoby po prostu nie mającej żadnego problemu z inną orientacją
A
seksualną.
wręcz nawet do osoby, która pomaga
Dokładnie,
na
no
przykład
przecież prowadzisz
wychodzić.
terapię z takimi klientami, nie? I nie masz z tym kompletnie żadnego problemu. Zresztą, no, dziwne byłoby mieć problem, ale zostawmy to. Tak naprawdę wiodła od nieznajomości do poznania, po
Tak,
prostu,
tak
nie?
jest.
I czy w takim razie marsze równości bo one są teraz częściej takim właśnie czynnikiem zapalnym troszeczkę dla tych środowisk anty, są dobrym wyjściem, tak w ogóle, nie? Bo to jest takie pytanie, które mi chodzi po głowie po tym ostatnim weekendzie. Czy tędy droga, nie? Czy pokazywanie pod tytułem wy nas nie chcecie, a my pójdziemy pod prąd, jest tak naprawdę tym fajnym, alternatywnym wyjściem, nie?
No to jest, słuchaj, bardzo trudne pytanie. Ostatnio czytałem właśnie też taki wpis znajomy na Facebooku o tym, jak to wyglądało w Poznaniu. Ile to było? 15 lat temu? Kiedy była pierwsza Parada Równości?
Na pewno więcej niż 10, bo to gdzieś mi się zakodowało w głowie, ale nie znam dokładnie.
Mi się wydaje, że to był 2006 rok albo 2008, nieistotne. Ale to już było dobrych, ładnych parę lat temu. Jakby to wyglądało tak samo, nie? Że były kontrmanifestacje, że one były rozbijane, że te marsze nie dochodziły do swojego celu, nie? No i w tym momencie jest tak, że w tym tegoroczna parada, nie, marsz równości w Poznaniu przeszedł w zasadzie prawie, że bez żadnych incydentów. Tam była chyba jedna grupka, może nie wiem, 40 osób, która coś tam wykrzykiwała.
Tam przy pomniku, tak?
Tak, przy pomniku powstańców wielkopolskich. A oprócz tego w sumie była bardzo taka pozytywna atmosfera. Nie mówię tego z własnego doświadczenia, tylko właśnie z doświadczenia osób, które tam były.
Wiesz co, mam taką obserwację. Ja nie byłem w tym roku w Poznaniu, byłem w tym roku w Bydgoszczy. I byłem troszeczkę po środku tego wszystkiego, z tego względu, że nie udało mi się już dojść bezpośrednio do tłumu, bo odgradzała mnie policja i tłum złowrogich osób. I obserwowałem tutaj troszeczkę z takiego mostku tam przy tej rzece w Bydgoszczy. Osoby, które są z Bydgoszczy, przepraszam na emocje, nie wiem jak ta rzeczka się nazywa.
Co przez Bydgoszcz przepływa? No tak. Kurczę, no to powinniśmy wiedzieć, nie?
Wolę nie strzelać, wiesz, bo się jeszcze bardziej zbłaźnię, ale zostawiając temat rzeki, obserwowałem taki obraz, że tam działał się fajny festyn, po prostu, nie? Była radosna muzyka, dzieciaki na placu zabaw sobie biegały, nikt nie miał żadnego problemu, nie potrzebowali policji do kontroli tego wszystkiego, a obok był na swój sposób tłum ludzi dewastujących mienie publiczne, czy tak naprawdę również ich mienie, i potrzebowali zaangażowania ogromnych środków, również ekonomicznych, jak i czysto finansowych ze strony policji, żeby utrzymać ich w ryzach. Czyli tak naprawdę, patrząc pod stronę takich czysto praktyczno-finansowej, to znacznie gorzej dla społeczeństwa pod kątem pieniężnym wychodzi kontrolowanie tych panów, co tą kostkę brokową lubią.
Tak, tak. No wiesz co, tak sobie myślę, że marsze są jedną z form zaznaczania w ogóle swojej obecności. Nie? I one są na pewno ważne, aczkolwiek też stanowią niestety nadal jakiś punkt zapalny, w związku z czym myślę sobie, że to powinna być jedna z form jakby szerzenia tej świadomości. I to, co oczywiście przeciwnicy środowisk LGBT mają na sztandarach, to, że będziecie deprawować nasze dzieci, nie? Będziecie ich uczyć masturbacji i tak dalej, i tak dalej. Natomiast te działania jakby już u podstaw, czyli zaznaczenia, że są takie osoby, jak osoby homoseksualne, czy biseksualne i tak dalej, jest jedną z koniecznych form jakby dbania o te kolejne pokolenia bez tej nienawiści, bez tych lęków, bez strachu, nie? Które są na pewno potrzebne, nie? I nie w takiej formie, której najbardziej boją się właśnie te środowiska konserwatywne, czyli że będą wchodzić do przedszkoli i będą deprawować nasze dzieci. No, nie wiem, czy powiedzenie komuś, że czasem jest słońce, a czasem jest deszcz, jest formą deprawacji dzieci.
Buduje światopogląd po prostu, nie? I wiedza o świecie.
Tak jest. Albo że, nie wiem, no, że są wulkany, albo że, nie wiem, że są żółwie lądowe i morskie, nie? No, to jest kawałek naszej planety, nie?
Dokładnie, tym bardziej, że nie mówimy tylko o rodzaju ludzkim, ale homoseksualność występuje także wśród zwierząt. Nie występuje od, nie wiem, 100 lat, a występuje od setek lat, nie? Czyli nie mówimy tak naprawdę o niczym nowym.
Absolutnie, tak, tak.
Ale zadaję ci to takie trochę może kontrowersyjne pytanie, którego w sumie nawet nie ustalaliśmy w naszym takim scenariuszu. Z tego względu, że powiedziałeś fajną rzecz o tych spotkaniach z książką, czyli tym spotkaniach, gdzie osoba odgrywa pewnego rodzaju książkę, pewnego rodzaju bibliotekę, jako takim fajnym sposobie poznawania tego, co nieznane. I czyli tak naprawdę jest to szansa na to, by osoba mogła przejść właśnie z nieznajomości do poznania. Przejść tą samą drogą, którą miałeś okazję ty przejść, dzięki temu, że miałeś ten taki trigger, ten taki czynnik zapalny w postaci swojej koleżanki.
Tak, tak, tak. Wiesz co, to jest super, natomiast to jest coś, z czym często się spotykam na koncertach, bo jakby scena hardcore punk ma to do siebie, że bardzo często jakby zawiera w sobie coś więcej niż samą muzykę, tylko tam najczęściej za tym idzie też jakiś przekaz, w związku z czym zespoły bardzo często mówią coś ze sceny. I to, co często działo się ze strony tych zespołów, w których ja grałem, to jest coś takiego, że my mówiliśmy ze sceny, wiecie co, nie będziemy wam mówili o tym, żebyście nie jedli mięsa, bo to jest trochę przekonywanie jakby przekonanych, nie? I w przypadku tych żywych bibliotek myślę sobie, że trzeba być osobą naprawdę otwartą, żeby na takie spotkanie pójść, w związku z czym jest duża szansa, że taka osoba już homofobem nie jest, nie?
Myślę bardzo, sobie... bardzo cenna uwaga.
I być może to by była jakaś forma właśnie trochę przekonywania przekonanych już, nie? Ale z drugiej strony, no coś robić trzeba, nie? I być może akurat będzie tak, że będzie ktoś, kto nie ma aż tak radykalnych poglądów, że gejów należy bić pałkami, czy rzucać w nich brukiem, a po prostu nie będzie miał jakiegoś swojego silnie utrzymywanego i pilnowanego światopoglądu, tylko będzie po prostu ciekawa czegoś, pójdzie, porozmawia i się okaże, że ma do czynienia z drugim człowiekiem przede wszystkim, nie? Bo to jest taka rzecz, którą ja sobie zadałem jako punkt honoru na ten nasz podcast dzisiejszy, że chciałbym podkreślić to, że bardzo chciałbym zachęcić wszystkich do tego, żebyśmy nie patrzyli na gejów, lesbiki, osoby trans, osoby aseksualne i tak dalej, tylko przez pryzmat tego jednego kawałka ich życia, czyli właśnie kwestii tego, że należą do jakiejś mniejszości seksualnej.
Spójrzmy, jak wiele byśmy stracili w momencie, kiedy spojrzelibyśmy chociażby na ciebie, tylko poprzez pryzmat muzyki, jaką grasz. Nie, dostrzeglibyśmy tylko mały ułamek Jakuba Szymańskiego tak naprawdę, który mógłby dodatkowo być oceniany na przykład jakoś stereotypowo, nie?
Tak jest.
W związku z środowiskiem.
Albo tego, jak wyglądam, nie? Czy ty jak wyglądasz, czy wiesz, no ja mogę mieć bardzo silne przekonanie na temat osób, które noszą okulary na przykład, nie? Że się wymądrzają.
Tylko, że to wtedy ogranicza właśnie takie pole widzenia osoby, która patrzy przez te swoje stereotypowe, nie? Okulary, jeżeli to się jak cokolwiek.
Natomiast zaznaczmy, że jest to zupełnie normalne, że my bronimy swoich przekonań, że jakby taki stan takiego zachwiania tej równowagi jest bardzo niewygodny, bo on wymaga od nas czegoś, nie? A tymczasem łatwiej i bezpieczniej jest być w czymś, co znamy, co my, Maciek, jakby często spotykamy w gabinecie, że nie każdy klient psychoterapii tak naprawdę poszukuje zmiany.
Czyli dochodzimy tak naprawdę do gotowości.
Tak jest.
Na ile jako społeczeństwo jesteśmy gotowi do tej zmiany. Czyli tak. Po raz kolejny stawiamy sobie pośrednio bardzo polityczne pytanie, nie?
Psychogadka numer 2, nie? Zapraszamy do...
To był chyba numer 3.
Aha, przepraszam.
Nie ma problemu. Ale tak, no bo w momencie, kiedy ja nie chcę, to choćbyś mnie, nie wiem, walił pałką po głowie i mówił przestań być homofobem, to ja nie przestanę być tym homofobem, bo ja nie chcę. Nie?
Tak jest. To zresztą bardzo też chcieliśmy nie nawiązywać do polityki, ale chyba się nie da, ale to było mocno też widoczne po wyborach w Stanach Zjednoczonych, w wyborach prezydenckich, gdzie takie umiarkowane środowiska mówiły, że Trump został wybrany między innymi ze względu na to, jak bardzo te środowiska konserwatywne były atakowane. W związku z tym część ludzi, widząc te ataki ze strony tego obozu demokratycznego, stwierdziły, że my nie chcemy mieć z nimi nic wspólnego, nie? I w związku z czym, no nie wiem, oddam głos na Trumpa jako ktoś, kogo w sumie nie do końca wiemy, czego możemy się spodziewać, ale na pewno nie chcemy nic wspólnego mieć z tymi demokratami. I to jakby dowodzi temu, że przemoc ma bardzo krótkie nogi i zawsze jakby przemoc będzie rodziła przemoc.
I to jest taka fajna lekcja, z której powinniśmy czerpać pełnymi garściami, decydując się na kolejne kroki tak naprawdę jako społeczeństwo, nie? Że ta ścieżka przepychania się pomiędzy dwoma frakcjami, czy to politycznymi, czy to społecznymi w postaci właśnie tych orientacji seksualnych, jest drogą donikąd tak naprawdę, bo będziemy napędzać którąś stronę, która będzie po prostu stawała się coraz silniejsza. Czy grozi nam faszyzm?
Myślę, że nie.
To jest taka pierwsza myśl, która przychodzi nam z lekcji historii, jeśli chodzi o takie napędzanie pewnego rodzaju środowisk.
Tak jest. Znaczy tak, no, słuchaj, no dobrze, słuchaj, nie bójmy się tego i rozmawiajmy o tym, bardzo dobrze, że o tym rozmawiamy. Natomiast mi się wydaje, że nadal jest to te zachowania właśnie takie faszystowskie, są nadal pewnego rodzaju marginesem, a zdecydowana większość osób znajduje się gdzieś w środku. Nie? Zawsze jakby tym, kto decyduje o wyborze danej czy innej partii jako tej jakby sprawującej władzę, zawsze stanowi o tym to centrum. Nie? I jakby tutaj myślę, że nie szedłbym aż tak daleko, że jakieś demony faszyzmu podnoszą głowę, aczkolwiek z drugiej strony tak sobie myślę, że teraz tak sobie myślę, że ja akurat mam do czynienia z dosyć specyficznym środowiskiem, które jest takim środowiskiem raczej antyfaszystowskim i w związku z czym jakby no, dużo się mówi o tej drugiej stronie, nie, że a tutaj ktoś kogoś pogonił po mieście, a tu ktoś dostał w bambułę, nie, czy coś. I taki obraz może się wyjawiać, że a kurczę, rzeczywiście ten faszyzm podnosi łeb, nie? Ale myślę sobie, że jednak istnieje w Polsce taki bezpieczny bufor takiego zdrowego centrum, które jakby no...
Nie pozwoli.
Nie pozwoli, znaczy no właśnie z jednej strony nie pozwoli, a z drugiej strony ma to trochę gdzieś, co w naszym przypadku jakby no jest na korzyść, nie? No bo przynajmniej nie jest przemocą, nie?
Ale z drugiej strony ten brak zdecydowania może objawić się w takich chwilach, kiedy on będzie potrzebny.
Okay,
chociażby wybory.
Nie, bo nie
mówię tutaj o jakichś wielkich manifestach, strajkach, czy czymkolwiek tym podobnym, ale trochę o takich momentach decyzyjnych w historii, czyli tak naprawdę każdych kolejnych wyborach.
Tak. No, masz rację, tak. No, bierność też jest jakiegoś rodzaju przyzwoleniem na coś, nie?
Nie pamiętam dokładnie tej całej piramidy. Alport, psycholog z Harvardu, stworzył taką piramidę nienawiści bodajże, jeśli ona się tak nazywała. I tam właśnie taka bierność to był jeden z tych stopni.
Tak, tak, tak.
Wiodących później do... Ostatniej był eksterminacja.
Tak, tak, tak. No to prawda. Właśnie bierność też jest jakiegoś rodzaju przyzwoleniem na coś. Nie? No, przypomnijmy, że Hitler został wybrany w demokratycznych wyborach. Nie? Ale...
Wykorzystał pewną niedogodność w państwie tak naprawdę, nie? Ale dobra, bo zobacz, już jesteśmy
w polityce,
w historii i zaczynamy analizować pewne niuanse społeczno-historyczno-polityczne tak naprawdę.
Co też dowodzi temu, że w jakiś sposób kwestie społeczne, a homoseksualność jest kwestią społeczną, no chyba nie jest do końca możliwe, żeby to sobie tak wydestylować, nie? Od tematów politycznych czy społecznych, nie?
Psychologia z nauką społeczną.
Tak jest.
Okej, ale chciałbym jeszcze troszeczkę dzisiaj nawiązać w rozmowie z tobą, korzystając z szansy, że mamy okazję porozmawiać na ten temat, jeszcze przy okazji to nagrać, aspekt pracy z osobami homoseksualnymi. Ja w swoim gabinecie miałem kilku pacjentów, klientów z odmienną orientacją seksualną i pamiętam bardzo dobrze, szczególnie dwa takie momenty, kiedy osoby w sumie, to były dwie różne osoby, próbowały przez kilka sesji powiedzieć mi coś, co na swój sposób jest dla nich oczywiste, ale czegoś, czego strasznie się boją. I jakie są twoje doświadczenia, jeśli chodzi o pracę z takimi osobami? Bo ja mam gdzieś tam z tyłu głowy właśnie ten taki strach i lęk przed tym, żeby tak właściwie wyjawić to. Strach przed tym, jak ja, jako terapeuta, tak naprawdę na coś takiego zareaguję.
Na coś takiego, czyli na wyautowanie się, czy...
Na to, by mi wyznać, że ja jestem homoseksualistą.
Okej.
Okay. Gdzie ja z tym nie mam kompletnie żadnego problemu, ale jej doświadczenia jasno pokazują, że...
A zauważ w ogóle też, jak to się mieści w języku, ta heteronormatywność tak zwana, nie? Bo na przykład powiedziałeś o odmiennej orientacji seksualnej, nie? Odmiennej od czego? Od heteronormy, tak? Bo zakładamy, że norma to jest heteroseksualność, nie? To jest też ciekawe. No, ale w sumie jakie było pytanie?
Pytanie było takie, jakie ty widzisz oblicze pracy z takimi osobami?
Okej. Okay. Wiesz co, to jest bardzo zróżnicowane, bo są takie osoby, które są w stanie, znaczy nie są w stanie, tylko mówią o swojej homoseksualności na pierwszej sesji i mówią o tym pod kątem, że jestem osobą homoseksualną, I na przykład nasza praca w ogóle nie dotyczy tego obszaru, bo takie osoby też mam w terapii.
Bo nie musi przecież, nie? Nie musimy zawsze epicentrum tego kłaść swojej seksualności.
Tak jest.
Czy ja przychodząc, nie wiem, do kogoś zawsze muszę na pierwszym momencie mówić, jestem mężem, nie?
Idę do dentysty i mówię, wie pan co, jestem gejem.
Dokładnie, nie? Bo uprawiam seks z kobietą, no, absurd.
Tak, no właśnie, to jest bardzo często... ta seksualizacja osób homoseksualnych jest bardzo często właśnie czymś, co możemy zarzucić tej bardziej konserwatywnej stronie, że po prostu tam, że oni widzą tylko tą jedną część, nie? Że tym gejom czy tym lesbijkom chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby tam deprawować te dzieci i tak dalej, nie? Gdzie to jest jakby w tych marszach jakby chodzi o coś dużo więcej, ale wracając do twojego pytania. Miałem takie osoby, które po prostu mówiły o tym bardzo otwarcie i jakby zaznaczając, że to jest kawałek ich życia, ale w sumie to, z czym przychodzą, jakby nie do końca się z tym wiąże. A były takie osoby, którym długo zajęło to, żeby to powiedzieć i na przykład mówiły to w pewien oględny sposób, czyli jakby tak nie wprost, nie? Tylko mówiąc na przykład, że ja gram w innej drużynie, nie? Albo ja jestem po ciemnej stronie mocy. Nie? I tak w pewien sposób jakby dawali mi do zrozumienia, że no domyśl się, o co chodzi. Nie?
A już samo sformułowanie, jestem po ciemnej stronie mocy, oznaczałoby coś złego?
Tak, tak, ale to też i akurat to sformułowanie dotyczyło osoby, dla której kwestia jej homoseksualności była kwestią trudną. Nie? To też jakby wskazuje, że nie dla każdego to jest, nie? Ale bardzo często jest tak, że jakby to dojrzewanie do własnej seksualności, i to w sumie nie ma znaczenia, czy to jest homo, czy heteroseksualność, wymaga, że to jest pewien proces, nie? I on się kształtuje ileś lat. Też jakby zazwyczaj nie powstrzymujemy się na przykład przed nazywaniem kogoś homoseksualistą w momencie, kiedy ta osoba jeszcze dojrzewa. Bo zakładamy, że orientacja seksualna jest czymś, co kształtuje się pewien czas i która daje pewien wynik, który też bardzo, bardzo często nie jest zero-jedynkowy.
To jest tak naprawdę część odpowiedzi na pytanie, kim jestem, czyli taki etap tożsamości osiągniętej tak naprawdę.
Tak,
nie? My tą tożsamość osiągamy w okolicach 25 roku życia, nieraz nawet i później, patrząc na dzisiejsze czasy i na...
Moratorium przedłużone.
Dokładnie, dokładnie tak.
Wybaczcie jakby...
Język. Może powiedzmy, czym jest przedłużone moratorium, żeby było jasność.
No przedłużone moratorium to jest właśnie przedłużony taki etap właśnie szukania tej tożsamości, próbowania różnych ról... wchodzenia w nie, wychodzenia i tak dalej, nie?
No bo też... to wszystko nie odbywa się tak, że ja gdzieś wchodzę, zbieram doświadczenie, już wiem, ja najpierw eksploruję wszerz, by później pewien obszar, który bardziej mi się spodobał od reszty, eksplorować w głąb
tak
po
jest.
Prostu, nie? I dopiero na tej bazie, po zadaniu sobie kilkudziesięciu pytań, takich oczywiście pytań w cudzysłowie, bo to nie jest tak, że ja siadam i dzisiaj muszę odpowiedzieć na te pytanie, bo w końcu muszę sobie odpowiedzieć, kim jestem, to jest czas. Bardzo tak nieraz jest. Długi czas, zanim ja będę gdzieś tam nieświadomie w stanie odpowiedzieć na to pytanie, kim jestem.
No i jakby wcześniej mówiłem o tym, że to jest bardzo, że to jest proces zarówno u osób heteroseksualnych, jak i nieheteroseksualnych. Natomiast u osób nieheteroseksualnych jest to proces dużo bardziej wymagający, bo widzą, że zdecydowana większość, prawie wszyscy dookoła są heteroseksualni. Nie? I bardzo często to uruchamia jakiś rodzaj takiej spirali negatywnych przekonań na temat siebie czy własnej seksualności. Nie? I część z moich klientów spotykała się z psychologami właśnie w tym wycinku ich życia, nie? Żeby się poukładać z własną seksualnością. Na szczęście te osoby, z którymi pracowałem dotychczas, miały pozytywne doświadczenia z psychologiem, który jakby, czy z panią psycholog, która ich przeprowadziła przez ten etap właśnie takiego układania się wewnętrznego z własną tożsamością seksualną, nie? Czy tą, z tym wariantem seksualnym.
Ale to, co powiedziałeś, że spotykały się z takim odmiennością względem środowiska wokół,
tak.
I ta odmienność wcale nie musi być u takiego nastolatka na polu seksualnym, to może dotyczyć wyglądu, jakiegoś aspektu zachowania, nie? I ten mechanizm wtedy także będzie taki sam. Też będę odczuwał pewne wyautowanie, pewne odstępstwo od normy osób, które obserwuję.
Co jest też takim rozwojowym i tożsamościowym wyzwaniem, nie? Że ja trochę jakby no muszę się odizolować od mojego środowiska domowego, od części właśnie osób, które, z którymi jakoś się tak tożsamościowo zlewałem i tak dalej, i tak dalej. Więc tak, to jest jak najbardziej...
I wiesz co, podkreślam to z tego względu, żeby dać znać słuchaczom, być może któryś z nich właśnie słucha nas w takim okresie, że poczuł się w tym momencie po prostu zwyczajnie normalny. Nie dziwny, nie inny. Ale normalny na pewnym swoim etapie rozwoju.
Tak, ale z drugiej strony też jeśli ktoś z was jest w takim etapie, to bardzo was zachęcam do tego, żebyście, jeśli czujecie jakiś rodzaj trudności z tym związanych, żebyście sięgnęli po pomoc, bo ja na przykład wiem, że na takim etapie jakby tej późniejszego dorastania ja potrzebowałem pomocy psychologicznej, bo ja jakby przeżywałem jakiegoś rodzaju trudności w tym obszarze i tak naprawdę nie miał mi kto powiedzieć, słuchaj, wszystko jest okej, okay, nie? Albo zwróć uwagę na to i na to, nie? Także z jednej strony to, że przeżywacie trudności jest okej, okay, ale też zupełnie normalne i zupełnie w porządku jest to, że możecie się czuć w tym zagubieni i że możecie potrzebować pomocy.
Tak, bardzo się cieszę, że to zostało tak mocno i głośno tutaj podkreślone. Jest taki temat coming outu, czyli momentu często kryzysowego dla osoby homoseksualnej, ale kryzysowego także dla jej takiego najbliższego otoczenia. Czy da się to zrobić dobrze? Czy da się to zrobić w taki sposób, by było jak najmniej trudne dla jednej, drugiej strony?
Myślę, że na pewno da się to zrobić dobrze, ale myślę, że taką sytuacją zupełnie optymalną, która nie wiem, czy takie w ogóle mają miejsce, jest to, że rodzice czy najbliżsi przyjaciele jakby podejdą do tego na takiej zasadzie, okej, okay, w porządku. Jakby no big deal. Raczej to jest jakiegoś rodzaju zawirowanie właśnie w takim bezpiecznym status quo, nie? Chociażby ze względu na to, że nie wiem, taki rodzic musi się też pogodzić na przykład z tym, że na przykład, nie wiem, nie będę miał wnuków, nie? Przynajmniej na obecny stan prawny w Polsce, nie? Że no, nie będzie wesela, nie? Takie różnych, jakby, że to w pewnym sensie też oznacza, że pewnych takich zwyczajowych obszarów, w które ci dziadkowie czy właśnie rodzice mogliby być zaangażowani, prawdopodobnie nie będzie. I że to też może być dla nich trudne. Natomiast ja pamiętam, że będąc takim, że tak powiem, neofitą nie homofobicznym, miałem takie przekonanie, że tak, że należy wychodzić z szafy i w ogóle wszędzie i zawsze i że to jest właśnie, że to prawda jakby jest o tobie i że musisz to robić, a potem jakby doświadczenia też między innymi w gabinecie pokazały mi, że to nie do końca tak i że najważniejsze jest to, żeby w tym coming outcie zadbać o własne bezpieczeństwo i podejść do tego z troską o siebie, nie? I technicznie to można rozwiązywać na wiele różnych sposobów, ale jakby tam imperatywem, moim zdaniem, nie powinno być sam fakt wyjścia z szafy, tylko raczej postawienie siebie w takiej pozycji kogoś, o kogo ja mogę zadbać. I jednym z tych przejawów zadbania o siebie może być wyjście z szafy, jako życie jakby zgodne z moimi wartościami, czy z moją autentycznością, czy czymś takim, nie? Ale jakby no, droga nie powinna prowadzić przez trupy, nie? Że tak za wszelką cenę muszę wyjść, się wyautować przed rodzicami, bo tak musi być, nie?
Czyli nie robię tego dla tego, by postawić znowu swoją seksualność pośrodku, jaką rzecz najważniejszą, która stoi przede mną, tylko robię to po to, żeby chociażby, nie wiem, poczuć integralność samego siebie, takiej pewnej jawności, swobody własnej jednostki, a ta seksualność jest po prostu częścią mnie.
Tak,
i
tak,
więc
tak.
Ty, drogi rodzicu, czy też ty, drogi, nie wiem, bracie, siostro, ktokolwiek, znacie mnie, to poznajcie mnie całego po prostu, nie?
Tak, tak, tak. No i to jest bardzo wymagające, nie? I właśnie też fajnie, że zaznaczasz to, Maciek, że to jest wymagające nie tylko dla tej osoby, która się outuje, ale też dla jej środowiska, nie? Że o tym też nie należy zapominać, że jakby osoba, która się outuje, być może nie jest najlepszą sytuacją właśnie takie jakby wkładanie komuś tego do głowy przy pomocy młotka, nie? Że słuchaj, jestem gejem, nie zmienisz tego, jeśli chcesz, to mnie odrzuć, ale ja i tak dalej, nie? Żeby dać szansę komuś to też przetrawić, przeprocesować, włączyć to do swojego właśnie takiego systemu poznawczego, nie?
Czyli tak naprawdę spojrzeć na ten coming out nie tylko z własnej perspektywy, ale także perspektywy osób, które tego doświadczają, współdoświadczają razem z tobą. Bo chociażby tak jak powiedziałeś, z ilu ról prawnie tak naprawdę na ten moment jest wyłączany rodzic, nie? Podczas takiego coming out. On tak naprawdę musi się pogodzić z tym, że pewnych takich stereotypowych ról dziadka, rodzica nie odegra, bo nie może, przynajmniej na ten moment. Nie?
Tak, tak. No to jest, no to myślę, że to jest gdzieś tam jakaś taka kwestia trochę peryferyjna, po prostu mi to przyszło do głowy, nie?
Jasne. Dlaczego ja tak to głęboko poruszyłem? Bo to ja odczułem w trakcie własnego ślubu pod kątem zmiany nazwiska. Jakby sam fakt tego, że brałem pod uwagę przyjęcie nazwiska swojej żony, było wielkim zdziwieniem dla rodziny, nie? Ale że jak to? Przecież mąż nie przyjmuje nazwiska żony, to żona przyjmuje nazwisko męża, nie? I takie rzecz, która kompletnie mi się nie wydawała, że będzie istotna, dla mojego taty było istotne, żeby dzieci miały nazwisko Jankowskie, nie? Gdzie w życiu bym nie powiedział, że temu człowiekowi, mojemu tacie, będzie na tym zależało.
No widzisz, mieliście okazję się, że tak powiem, w tym obszarze spotkać. Przy okazji tego wyzwania jakiegoś, nie? I właśnie może właśnie coming out powinien być jakiegoś rodzaju właśnie spotkaniem, nie? Wiesz, naszym ulubionym aktowym pytaniem jest pytanie po co? Po co ja miałbym to robić, nie? I to jest pytanie bardzo brutalne i czasami jakby przynoszące takie odpowiedzi, które nie są przyjemne albo satysfakcjonujące, nie?
To może się okazać, że ja tak naprawdę nie do końca mam po co tak właściwie to zrobić.
Tak,
a nie? Gdzieś czujemy środowiskowy na przykład napór, żeby dokonywać tego, nie?
Tak, tak.
Skoro społecznie się zmieniamy, no to ja też muszę dołożyć do tego swoją cegiełkę i wyjść z szafy na przykład, nie?
To też może być jakaś motywacja do tego, żeby to zrobić, ale też właśnie znów nie za wszelką cenę, nie? Bo znam też takie osoby i też były takie osoby w terapii, które jakby w ogóle nie miały takiego ciśnienia wychodzenia z szafy, nie? Bo właśnie ze względu na to, że one przypuszczały, no nie chcę mówić, że wiedziały, no bo wiesz, no wiemy tylko o tym, że umrzemy, więc one przypuszczały, że to by było zbyt jakby dezorganizujące dla rodziny i w tym momencie rodzina jest dla tej osoby ważniejsza aniżeli to, że ja wyjdę z szafy. I takie sytuacje też znam i jakby no to też jakby jest okej.
Okay, ale patrząc poprzez pryzmat terapii akceptacji i zaangażowania, to jest bardzo okej, okay, bo ta osoba po prostu patrzy na zaangażowane działanie poprzez swoje własne wartości.
Tak, tak.
I w tym momencie jej wartość rodzina jest gdzieś tam dużo, dużo wyżej niż chociażby seksualność,
mm-hmm,
i angażuje się w realizację wartości, którą stawia gdzieś tam na piedestale.
Mm-hmm, mm-hmm.
Nie widzę problemu.
Mm-hmm. Tak, nie? No to jest kwestia podstawowa w terapii, czyli to, że tych wyborów dokonują nasi klienci.
Mm-hmm.
Nie? I tak też można żyć, też można być szczęśliwym. Każdy z nas, wiesz, potrzebuje jakiegoś rodzaju takiego wewnętrznego buforu bezpieczeństwa, do którego nie dopuszczam wszystkich.
Mhm.
Nie? To może być kwestia właśnie orientacji seksualnej, to może być kwestia mojej wiary czy braku wiary. Dobrze jest mieć jakieś własne tajemnice, nie? Jakieś takie, no, taki obszar, który jest albo tylko dla mnie, albo dla naprawdę wybranych osób. Nie? Mhm. Jakby to jest też zupełnie w porządku.
Ja tak, to w ogóle te pytania o coming outie prowadzę w takim kierunku,
mm-hmm,
i wydaje mi się, to fajnie wybrzmiewa właśnie w twoich słowach, że nie chodzi o to, by w coming outie zyskać akceptację środowiska, ale bardziej zaakceptować siebie, żeby poskładać siebie w tym wszystkim.
Mm-hmm.
Jeżeli ja będę rozumiał siebie, będę akceptował to, kim jestem, jaki jestem, kim jestem i tak dalej, to będzie, mm-hmm, będę czuł się okej, okay, bez względu na to, czy ja z tej szafy wyjdę,
mm-hmm,
czy ja z tej szafy zostanę, tak, mm-hmm, naprawdę, nie?
Tak, no to jest jakby, no, branie siebie pod uwagę w tym wszystkim jest chyba najważniejsze, nie? Aczkolwiek, no, wspomniałeś o tym wątku społecznym, że jakąś kwestią normalizacji homoseksualności, czy biseksualności, czy wszystkich wariantów seksualności, przejawem tego jest to, że te osoby wychodzą z szafy i mówią, nie, słuchaj, mamo, tato, jestem gejem, czy jestem lesbijką, czy jestem biseksualny, nie? Że te przemiany dzieją się właśnie w domach,
mhm,
nie? Przede wszystkim ta mikroskala ma przełożenie na makroskalę, nie? I to jest, ja się z tym zgadzam, że tak jest. Taka była moja droga, że to się działo najpierw na mikroskali, żeby potem jakby móc sobie to, wiesz, zgeneralizować, nie? Natomiast nie uważam, żeby to był wystarczająco dobry powód, żeby outować się zawsze, wszędzie, przed każdym i za wszelką cenę, nie? Nie, bo to jest jakiś rodzaj właśnie takiej sztywności, której my chcemy uniknąć, raczej patrząc na to od strony terapii akceptacji i zaangażowania.
Mhm. To też może odstraszać, nie? To przez pewien czas chyba środowiska wegańskie trochę to robiły.
Mhm.
Tak, próbując wyskakiwać wszędzie na każdego, że nie jedzenie mięsa jest fajne.
Mhm.
I mówię to przez pryzmat osoby, która sam tego mięsa nie je, nie? I ty zresztą też, więc...
Mhm. Mhm.
Takie przemyślenia po prostu.
Tak, będzie, tak. Nie? No każdy rodzaj, wiesz, no, prawa newtonowskie, no, że jest akcja, budzi reakcję, nie?
Mhm.
Że te siły się rozkładają w obie strony, nie?
Okej, okay, wiesz co, ten podcast, ten odcinek, mam nadzieję, że będą go słuchać osoby zarówno właśnie homoseksualne, jak i heteroseksualne, jak i każde inne, jakiekolwiek byśmy się nie nazwali.
Mhm.
I ten odcinek nie chciałbym, żeby służył jako taka skarbnica przemądrzania się,
mhm,
i stawiania siebie i swoich poglądów i wiedzy, którą gdzieś tutaj była dzielona,
mhm,
jako pewnego sztywnego znaku tędy idź,
mhm,
ale raczej jako takiego punktu zwrotnikowego do pewnej otwartości, do pewnej rozmowy, do pewnego zastanowienia się nad sobą, nad innymi, nad tym, jak, mhm, oceniamy, jak mówimy o innych.
Mm-hmm.
Tak, żeby każdy z tego materiału mógł wyjąć coś dla siebie.
Mm-hmm.
Nawet jeżeli popełniliśmy w tym podcaście jakieś tam merytoryczne błędy, bo, mm-hmm, być może one się są,
mm-hmm,
to nie chciałbym, żeby te błędy były ponad tym, że wszyscy jesteśmy normalni. Mm-hmm. Tacy, jacy jesteśmy po prostu,
mm-hmm,
nie?
Mm-hmm.
I gdzieś tam możemy znaleźć to swoje własne miejsce w takim, którym będzie nam dobrze, ale to jest praca, to jest poszukiwanie.
Mm-hmm.
I przepychając się, rzucając z siebie kostką brukową, czy też wypisując jakieś dziwne memy, hasła, czy cokolwiek, niekoniecznie na to pytanie odpowiadamy, niekoniecznie to miejsce własne szukamy, nie?
Mm-hmm. No, wiesz, ja na przykład bardzo staram się zwracać uwagę na to, żeby w terapii właśnie nie sprzedawać jakiejś swojej filozofii życiowej, nie? Czy jakichś swoich poglądów, to co teraz właśnie bardzo wyraźny jest w trakcie mojej szkoły terapeutycznej CBT, żeby odróżniać przekonania własne od przekonań swojego klienta, coś, co się wydaje czymś absolutnie podstawowym, nie? Ale jak tak się zastanowimy, jak wiele naszych działań w gabinecie wynika z naszych własnych przekonań, no to no jest tego dużo, nie? I jakby to też zaznaczam, że nie da się przed tym uciec, nie? No bo jakby, no bo się nie da, ale żeby też zauważać, jak wartościujemy, na podstawie czego wartościujemy, nie? Tak domykając twoją myśl, no to zwracajmy uwagę na to, co dla nas jest ważne i czy nie jest trochę tak, że zaznaczając to, co jest dla nas ważne, robimy komuś krzywdę.
Czyli kierujmy się własnymi wartościami, ale nie krzywdźmy innych. Mhm. Kuba, gdzie można cię znaleźć w takim razie? Jak można skorzystać z twoich usług, z twojej wiedzy? Mhm. Taka chwila na małą autoreklamę.
Bardzo mi miło. Można mnie znaleźć na Facebooku Jakub Szymański, terapeuta-akt.pl, jak również na stronie terapeuta-akt.pl, pisane ACT, ale broń Boże, tak nie czytajcie tego, bo was Stephen Hayes pogoni. Tak,
no koniec autoreklamy.
Nie, no słuchaj, gdybym mógł to pociągnąć dalej. Tak, no to są takie dwa podstawowe miejsca. Jestem też na stronie ośrodka, w którym pracuję, otpb.pl.
I to w sumie z tego miejsca w tym momencie to nagrywamy, nie? Czyli z Ośrodka Terapii Poznawczej i Behawioralnych w Poznaniu.
Tak jest.
Teraz legitnie powiedzieliśmy, gdzie jesteśmy. Dobra, dzięki ci wielkie w takim razie.
Dzięki również.